Poznaliśmy, jak pani Agata robiła pierwsze kroki z końmi, a w pana przypadku, panie Piotrze, jak to wyglądało?
Oj, moje pierwsze kroki bardzo dawno temu się działy, bo miałem lat wtedy 16, czyli ponad pół życia temu. I nie było lekko, bo zaplątałem się koniowi w uwiąz, przygniótł mnie do ściany i ogólnie było ciężko. No ale bakcyl został złapany, gdzieś to tam zostało i trwa dalej. I oby trwało jak najdłużej.
To teraz porozmawiajmy o waszym stowarzyszeniu. Ile tych koni u was w przysieczy jest? Bo ja wiem, że koń to również taki moment, gdy trzeba go oporządzić. Stąd wcale się nie dziwię, że pani Agata kilka minut temu powiedziała, że jesteście codziennie, bo je trzeba po prostu oporządzić. No i też dla konia też jest ten kontakt potrzebny, bo na pewno codziennie nie ma takich ćwiczeń, nie ma tej jazdy. Natomiast no, on też potrzebuje kontaktu z człowiekiem, prawda? Ile macie koni i jakie są perspektywy na kolejne lata, bo jak rozumiem, będzie przybywało członków stowarzyszenia, to podejrzewam, że i koni też będzie więcej.
No taką mamy nadzieję. Tak akurat się składa, że na razie albo właśnie dzięki uprzejmości państwa lipińskich użyczamy ich koni, a także nasi członkowie mają swoje prywatne. Jakby też użyczają na różne jazdy czy ćwiczenia, więc radzimy sobie w ten sposób. Też właśnie wiemy, że konie to jest ogromna odpowiedzialność i to nie jest tylko tak, że sobie kupię konia i jest super, tylko właśnie codziennie trzeba z nim przebywać, trenować, czy chociażby właśnie dać mu rano i wieczorem jeść. Więc tutaj sobie zdajemy z tego sprawę. Takich koni użytkowych to mamy 4, myślę, plus minus, w zależności od tego, ile jest też jeźdźców, czy te konie są też wykorzystywane, czy używane do celów tam prywatnych, ale plus minus to możemy 3-4 konie.
Ja bym do 5-6 doliczył. Aktualnie w stajni stoi 8. Aha. 2 zostały na specjalną potrzebę jeszcze, jakby to powiedzieć ładnie, pożyczone od przyjaciela naszego, także w razie potrzeby możemy tą liczbę nieco zwiększać. Ale oczywiście planujemy zwiększać ją na stałe, nie tylko na chwilę.
Bo jakby to jest tak, że właśnie nie mamy tyle koni jakby na stałe, jakby przypisane do stowarzyszenia, tylko to jest w ramach też współpracy przyjacielskiej. Na Opolszczyźnie jest mnóstwo jeźdźców i się tworzą szlaki konne, jest mnóstwo pięknych stadnin. No i też właśnie to są nasi przyjaciele, więc w ramach, jeżeli oni mogą, czy w ramach jakiejś tam możliwości współpracy, to taka współpraca się dokonuje.
To chciałbym jeszcze zapytać, zmierzając powoli do końca naszej ciekawej rozmowy, bo ci, którzy będą chcieli przyjść i zobaczyć, jak wyglądacie, no to zobaczą to w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę już od godziny 12 do 17. Natomiast chciałbym zapytać o to, jak trenujecie i jak to wszystko wygląda od tej strony przed właśnie taką imprezą. Ile jest czasu na trening, na przygotowanie odpowiednich strojów, bo jeżeli kawaleria, no to powiedzmy sobie szczerze, muszą być stroje z tamtej epoki. Ktoś musi nad tym czuć, żeby później wam ktoś nie zarzucił, że no niestety, ale ten strój to nie ta epoka, w której byście chcieli występować, bo są też tacy miłośnicy, którzy zwracają na to uwagę. Jak bardzo jest to ważne w przypadku waszego stowarzyszenia? Kto nad tym wszystkim czuwa i jak dużo czasu poświęcacie właśnie na takie treningi, na przykład z tą lancą, to mnie też zainteresowało.
Tak, jest to bardzo ważne. Naszym najważniejszym okresem, na którym skupiamy się najbardziej, jest okres 20-lecia międzywojennego. Jeździmy w mundurach i w rzędach wzoru 36. Szable, których używamy, są to szable wzór 34, popularnie nazywane ludwikówkami od huty, w których były kute. Oczywiście nie oryginały, lecz repliki tych szabel oraz szable wzór 21 łamane przez 22. Natomiast w naszym stowarzyszeniu działa też sekcja fechtunku szablą pieszo. To znaczy uczymy się najpierw walczyć szablą pieszo po to, żeby potem, gdy siedzimy na koniu, ta ręka była cokolwiek lepiej przygotowana niż normalnie to wygląda, ponieważ w 20-leciu międzywojennym już ta walka, już ten regulamin walki białą bronią troszeczkę się zmienił w stosunku do okresów wcześniejszych, na przykład w stosunku do czasów wojny polsko-bolszewickiej, gdzie rzeczywiście była to ostatnia wojna, gdzie ułani walczyli z kawalerzystami z przeciwnej strony, czyli bolszewikami. Bitwa pod Komarowem, starcie wielkich mas kawalerii. Troszeczkę inny regulamin. My już uczymy się uproszczonego bardziej, ale ćwiczymy na co dzień fechtunek szablą, ćwiczymy fechtunek lancą. Mamy w stowarzyszeniu człowieka, którego miłością są regulaminy. Znaje na pamięć.
Właśnie to jest taka osoba, która po prostu popatrzy i mówi, to ma źle, to ma źle, to ma źle. Wróć, popraw. Tak nie może być absolutnie. Ma właśnie, mówiąc potocznie, bzika w tym punkcie i bardzo tego pilnuje. Też ram historycznych, żeby to wszystko właśnie, żeby to nie był 30 rok, a 36 regulaminowy, czy któryś tam, mam nadzieję, że teraz nie popełnią żadnego faux pas, jak będzie mnie słuchać, czy innych właśnie miłośników, ale to jest osoba, która czuwa nad tym. I dobrze, że taka osoba jest, bo byśmy się wszyscy pogubili. Czasem jak jeździmy na wydarzenia ogólnopolskie, byliśmy pod koniec sierpnia pod Komarowem i tam braliśmy udział w dużej rekonstrukcji historycznej na 200 jeźdźców. Więc tutaj później było widać, ha, ten ma inną bluzę, ten ma inne spodnie, a my na szczęście jesteśmy dobrze umundurowani. Tutaj jak obserwuję też z boku, to panowie naprawdę czasem dłużej wychodzą z mieszkania na jakieś wydarzenie niż panie, bo muszą właśnie tutaj pas dołożyć, tutaj pod szyją zawiązać halsztuk.
Albo żabot.
Albo żabot, w zależności od właśnie rodzaju munduru. Więc tutaj jakby czuwają na tym, żeby to było staranne. I moim zdaniem na całe szczęście.
To też przekłada się na zawodach, na punkty karne w czasie przeglądu mundurowego. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy takowe dostali, kiedy ta osoba się przypatruje. Także pozdrawiamy Tomka niniejszym.
Tak.
Pozdrawiamy, panie Tomaszu. A jeżeli chodzi zaś o sam trening, jak ten trening wygląda? Bo to jednak wymaga przede wszystkim predyspozycji odpowiednich, no i też skupienia się nad tym, co się robi. Bo z jednej strony mamy konia, który też jest zawodnikiem, bo to też cały czas podkreślamy w jeździectwie, że to nie jest tak, że jest koń, że jest zawodnik, tylko obaj są na równi, prawda? Koń i jeździec to jest para, tak?
Jest to sport zespołowy, można powiedzieć. Czyli przede wszystkim najważniejsze jest ujeżdżenie, czyli nasza umiejętność jazdy konnej. Czyli najpierw jeździmy konno, sportowa jazda tak zwana, czyli na manerzu, dogadanie się z koniem w cudzysłowie, czyli nasza technika jazdy, nasz dosiad, czyli najważniejsze pomocy w jeździe konnej. Dosiad, łydka, ręka, gdzie ta ręka najmniej powinna działać, powinno jej właściwie nie być. Czego ja się ciągle uczę? Tak naprawdę jazda konna to jest cały czas nauka. Kiedy zapytano kiedyś naszego medalistę, majora Królikiewicza, Adama, pierwszy pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, wspaniały sportowiec, o to, czy dobrze jeździ konno, powiedział, nie, ja się wciąż uczę. I my tutaj pod tym się też zdecydowanie podpisujemy, cały czas się uczymy. I pewnie tak będzie do końca życia, oby. I dopiero lanca szabla. Tego uczymy się, jak już mówiłem, pieszo, albo mamy też do tego drewnianego konia. Czyli najpierw uczymy się tych ruchów na drewnianym koniu, żeby je sobie zapamiętać, żeby mięśnie się ich nauczyły, żeby głowa się ich nauczyła, żeby potem móc je bezpiecznie wykonywać na koniu. Nie mówiąc o tym, że konie też już potem trzeba przygotować do takiej jazdy. Koń musi wiedzieć, że musi iść prosto, równo na rząd pozorników, nie może się ich bać, nie może odskakiwać. Trwa to długo, ale potem fajnie się to ogląda z zewnątrz zwłaszcza.
Będzie można was zobaczyć, bo powoli zbliżamy się również do Święta Niepodległości 99. W przyszłym roku setna rocznica odzyskania niepodległości, więc pewnie tutaj będą zaproszenia z różnych stron, żeby się pokazać w strojach z epoki. No ale rozmawiamy teraz o tym 11 listopada. Będzie można was gdzieś zobaczyć?
My jesteśmy, jako Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz, wchodzimy również w skład Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Ziemi Opolskiej, czyli ci wszyscy łani ochotnicy, których mają państwo, mieszkańcy Opola, możliwość zobaczyć 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada. W tym gronie jesteśmy też zazwyczaj i my.
Więc zapraszamy do Opola, gdy będą uroczystości w tym roku, ale podejrzewam, że w przyszłym roku to już chyba tak wszyscy będą się szykowali i nie będzie żadnych niezgodności, to tak przy okazji pozdrawiamy znowu pana Tomka. Natomiast pierwsza okazja do zobaczenia was już w przyszłym tygodniu, przypomnę, 3 Przysieczański Hubertus Kawaleryjski 21 października. Zapraszamy od godziny 12. Szereg atrakcji, każdy coś dla siebie znajdzie i warto przyjechać rodzinnie, żeby też poznawać historię, bo to też jest taka okazja do tego, żeby zobaczyć, jak to drzewi bywało, prawda?
Tak, to jest zdecydowanie żywa lekcja historii, ponieważ tam jesteśmy w strojach z epoki. Też są właśnie takie ćwiczenia wojskowe z tamtych czasów, więc zdecydowanie można zobaczyć, jak wtedy ułani funkcjonowali. Ponadto mam nadzieję, że będzie dobra pogoda. Jakby było nieco chłodniej, to drobny poczęstunek też będzie, więc można będzie coś ciepłego zjeść i się napić ciepłej herbaty.
Szereg atrakcji zatem zapraszamy do Przysieczy. To z tego, co też tak patrzę w kalendarz, to taka ostatni weekend czasu letniego, więc warto skorzystać, bo ten dzień jeszcze będzie dosyć długi wtedy. A dzisiaj naszymi gośćmi byli pani Agata Świerce, członkini Stowarzyszenia Szwadron Przysieczy. Dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan Piotr Wesołowski, prezes Stowarzyszenia Szwadron z Przysieczy. Dziękuję również za wizytę, no i życzę powodzenia. Jak się witacie i żegnacie też w ramach epoki, czy tak normalnie?
Panowie się witają czołem.
Tak, tak jest.
Czyli wojskowo.
Tak.
A panie?
To też podobnie w sumie.
Podobnie. Dobrze, to w takim razie dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. To był magazyn Złap Formę w Radiu Doksa. Spotykamy się w przyszłym tygodniu tuż po godzinie 10. Do usłyszenia.